Żydów, list do Żydów, albo do Hebrajczyków, 5 rozdział 7-10. Przypomnijmy sobie te słowa apostoła. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I w tym, czego się bał, tak jest dosłowne tam tłumaczenie, i w tym, czego się bał, został wysłuchany. I chociaż był synem Bożym, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Te kilka wersetów, jak sobie przypomnimy i zobaczymy, co tam jest zapisane, będzie doskonałym przypomnieniem sylwetki naszego Pana, a przede wszystkim Jego śmierci, jako, dla złożenia której, dla której przyszedł tutaj na ziemię. W tym fragmencie, który odczytaliśmy, apostoł Paweł wspomina o kilku rzeczach, które są ciekawe i warte przypomnienia w związku z postacią naszego Pana i Jego śmiercią. Po pierwsze, mówi o jakimś wołaniu, błaganiu Boga przez Jezusa o wybawienie od śmierci. Ciekawe stwierdzenie. Potem mówi, że te błagania o wybawienie od śmierci zostały wysłuchane. I został wysłuchany on w tym, czego się bał. Czy nasz Pan się czegoś bał? Z tego powodu wołał o wybawienie od śmierci i został wysłuchany. Potem Paweł wspomina, że osiągnął pełnię doskonałości przez posłuszeństwo w cierpieniach. I w związku z tym, następna rzecz, którą wspomina, stał się sprawcą, staje się sprawcą zbawienia wiecznego dla tych, którzy są mu posłuszni. I na koniec pokazuje obrządek, według którego nasz Pan funkcjonuje jako już odkupiciel po złożeniu swojej ofiary okupowej, że tym samym stał się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Z jakiegoś powodu jest dla apostoła Pawła ważne, że według tego porządku, a nie według innego porządku. I te fragmenty, te istotne elementy tego zapisu rozważymy sobie jeden po drugim i w ten sposób przypomną nam się rzeczy, które warto przypomnieć przy tej okazji. Zatem rozpoczynamy od pierwszego stwierdzenia apostoła Pawła na temat naszego Pana, że do Boga ze łzami zwracał się o wybawienie od śmierci. Zadajemy sobie pytanie, jakiej śmierci nasz Pan się obawiał? Od jakiej śmierci chciał być wybawiony? Czy tej śmierci na krzyżu? Chwila zastanowienia od razu odpowiada, że raczej nie, bo przecież po to tutaj na ziemię przyszedł. Co prawda, wiemy z zapisów ewangelicznych, i zaraz tam zajrzymy, że aż 3 razy prosił Boga o oddalenie tej formy śmierci na krzyżu. Zobaczmy to w Mateusza 26 rozdziale. A więc powróćmy do zapisów ewangelicznych. Trudno tam się nie odwoływać, prawda? Będziemy bazować na liście do Żydów, ale odwołamy się tu i ówdzie do zapisów ewangelicznych. Mateusz 26 rozdział. Nasz Pan 3-krotnie prosi o to, żeby oddalić kielich śmierci od Niego. 26-39, robi to po raz pierwszy w wersecie 39. To jest ciąg Jego takiej przerywanej modlitwy, kiedy się modli do Boga, wraca do uczniów, zostaje ich śpiących, czyli nie potrafią z Nim współczuć, być w tej chwili, wraca znowu do Boga i znowu powtarza tę swoją prośbę. A więc Mateusz 26-39 najpierw. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, nasz Pan, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. 42 werset. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I 44. I zostawił ich znowu, chodzi o uczniów, odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Już słowa nie są powtórzone, ale tymi samymi, czyli znowu odniesienie, że po raz trzeci prosił o oddalenie, tak, oddalenia tego kielicha, jeśli taka byłaby możliwość. Rozumiemy tutaj, że nasz Pan w tym przypadku modlił się o oddalenie, o zmianę formy śmierci. Nasz Pan od samego początku wiedział, po co tutaj na ziemię przybył, żeby umrzeć za człowieka. To nie było dla Niego tajemnicą i nasz Pan zdania nie zmienił w trakcie, jak rozpoczął realizację boskiego planu, żeby przyszedł na ziemię, narodził się jako człowiek i ostatecznie, żeby umarł za tego Adama. Na pewno nasz Pan zdania swojego nie zmienił, bo to by źle świadczyło o Jego charakterze. My ludzie czasami zmieniamy zdanie, kiedy rozpoczniemy jakieś dzieło i nawet jak my ludzie takie zdanie byśmy zmienili, gdybyśmy coś poważnego rozpoczęli, a potem się rozmyślili, to nawet my ludzie źle byśmy wyglądali, prawda? Gdyby sprawa była poważna, że najpierw coś rozpoczął bardzo, bardzo poważnego, a potem zmienił zdanie, no to stracilibyśmy pewnie zaufanie, więc na pewno nasz Pan również zdania nie zmienił. Ale gdy nasz Pan zbliżał się coraz bardziej do tego momentu, kiedy musiał umrzeć, to zaczęły być przed nim jasne szczegóły, których wcześniej nie widział. A czego nasz Pan wcześniej nie widział? Nie widział rodzaju śmierci, jaką przyjdzie mu umrzeć. Wiedział, że musi oddać życie, ale nie wiedział, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach to życie przyjdzie mu oddać. A gdyby już bardzo, bardzo blisko, bo jesteśmy noc przed śmiercią, to widzi, że szykuje mu się śmierć jaka? Przez ukrzyżowanie. A znał doskonale z zakonu, że przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Gdyż jak wiemy, ukrzyżowanie podkreślało niegodziwy charakter przestępcy. Zwykli ludzie nie byli krzyżowani, to byli przestępcy, a krzyżowani byli po to, żeby podkreślić, jak bardzo byli niegodziwi. A potem jeszcze po śmierci takiego przestępcy, czasami nie dawano mu grobu odpowiedniego, tylko wrzucano jego ciało do gehenny i w ten sposób podkreślano, że on nawet nie ma nadziei na zmartwychwstanie, taki przestępca. Tak był niegodziwy, że został ukrzyżowany, a potem jeszcze nawet na grób nie zasłużył sobie. Tylko tam wrzucili go razem ze śmieciami i siarkę dodali i tam płonął wiecznie. Płomień się palił, jak to na wysypisku śmieci, i robactwo się zalęgło, i tam robactwo wyjadało psujące się szczątki, a ogień spalał to, co nie zjadły robaki. I nasz Pan zdał sobie sprawę, że właśnie taki rodzaj śmierci szykują mu Żydzi. Także jego prośba była o zmianę formy śmierci. Śmierć bardziej szlachetną, śmierć godną normalnego człowieka, już niekoniecznie jakaś specjalna śmierć dla odkupiciela, nietypowa. Taka normalna śmierć, jak ludzie umierają, a bardzo większość ludzi przecież nie umierało w taki sposób, jaki nasz Pan widział, że przyjdzie jemu umrzeć. To, że nasz Pan wiedział o tym, że będzie umrał, że tutaj na ziemi nie będzie żył jako człowiek, tylko że przyszedł po to, żeby wypełnić pewną misję i dość szybko odejść z tejże ziemi, umrzeć w formie okupu za człowieka, było to na przykład, że nie próbował zakładać własnej rodziny. Czego prawdopodobnie, a to taka tylko jest myśl, prawda, czego prawdopodobnie także chyba nie mógł zrobić ze względu na boską sprawiedliwość. Boska sprawiedliwość jest tak żelazna i tak dokładna, że skoro nasz Pan umierał za Adama i nienarodzony rodzaj ludzki w Adamie, to wydaje się rzeczą być logiczną, że umierając za Adama nie mógł wydać z siebie jakiegoś życia. Umierając za Adama powinien być osobą taką jak Adam, czyli nienarodzony rodzaj ludzki w Adamie przepadł i nienarodzony rodzaj ludzki w Jezusie został przywrócony. Za Adama i nienarodzony w nim rodzaj ludzki, ale to tylko taka myśl, bo tego Biblii nigdzie nie znajdziemy, żeby tak było, ale fakt pozostaje faktem, że nasz Pan wiedział, że musi umrzeć i wcale w ostatnim momencie z tego nie chciał się wcale wycofać. Prosił Boga, jeśli to możliwe, o zmianę tego przykrego, gorzkiego kielicha śmierci, to znaczy śmierci przez ukrzyżowanie. To, że nasz Pan wiedział, że ma umrzeć i cały czas zdawał sobie z tego sprawę, bardzo ładnie zobaczymy także w innym zapisie ewangelicznym, w Ewangelii Jana, i też tam się udajmy. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Tak jak obiecałem, będziemy zaglądać czasami do Ewangelii. 12 rozdział, 24 werset do 27. Tam znowu nasz Pan mówi o sobie tak z czułością, przyrównuje siebie do ziarnka pszenicznego i mówi tak. Czytam od 24, tak? Jana 12 rozdział od 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Oczywiście tutaj mówiąc o ziarnku pszenicznym, mówił prawdę odnośnie pszenicy, ale nie miał na myśli pszenicy i nie chciał dać im instrukcji, że jak chcecie mieć dużo ziaren pszenicy, to nie żałujcie jednego ziarnka, tylko je wsiejcie, bo ono zrodzi wiele następnych ziarenek. Miał na myśli siebie samego. Porównując się do ziarnka pszenicznego, powiedział, że gdyby on nie wpadł do ziemi i nie umarł, to pozostałby tylko jednym ziarnkiem pszenicy. Cieszyłby się sam życiem jako ziarnko, symboliczne ziarnko pszenicy. Ale jeżeli wpadnie do ziemi, zostanie złożony w grobie, odda innym słowy życie, to obfity owoc przyniesie. Takie ziarnko pszenicy, wrzucone do ziemi, przykryte i niby na zmarnowanie poszło, ale po paru miesiącach wyrastają z tego i liczne inne ziarenka. I dalej kontynuuje nasz Pan, kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotomu wiecznemu. Dziwne niby słowa. Kto miłuje swoje życie, kto poświęci się Bogu, a później miłuje życie tutaj doczesne, tak jak nasz Pan ewentualnie by miłował to życie, no to by stać, zaprzepaścił cały boski plan, gdyby mu się to na ziemi spodobało i gdyby ostatecznie nie chciał umrzeć, jako doskonały człowiek mógłby sobie żyć. Jako ten jedno ziarnko pszeniczne zostałby jeden sam i nieodkowiony rodzaj ludzki wokół niego, który by żył i umierał i tak miliony, miliardy, a on by się temu przyglądał, nie miałby na pewno z tego zadowolenia. Więc on mówi tutaj właśnie, kto miłuje swoje życie, które już Bogu poświęcił, to utraci je. A kto nienawidzi, mówiąc nienawidzieć, Biblia często ma na myśli miłuje mniej. Tak jak nasz Pan mówi, że kto idzie za Nim, a nie ma w nienawiści ojca ani matki, to nie ma dosłownie na myśli, że mamy nienawidzieć własnych rodziców, tylko nienawidzieć w Biblii także oznacza miłować mniej niż coś innego. A jeżeli ktoś miłuje coś mniej niż coś innego, tak jakby no, nienawidził to coś, prawda? Ale to nie należy zrozumieć dosłownie, bo do tego Biblia nigdzie nie zachęca. Gdzie indziej mówimy, że kto nie ma starania o swoją rodzinę, to jest gorszy niż poganin. Kto miłuje życie swoje, utraci, a kto nienawidzi życia swego, czyli kto nie miłuje tego swojego obecnego, doczesnego życia mniej niż oddanie się Bogu, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. I teraz zauważmy, co mówi w wersecie 27, kiedy znowu przychodzą mu na myśl perspektywy niedalekiej, nieodległej śmierci. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Tak zadaję sobie pytanie. Powiem, wybaw mnie od tej godziny. I za chwilę sam sobie odpowiada. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Wewnętrzna rozmowa z naszego Pana samym sobą. Z jednej strony mógłby zadać sobie pytanie, powiem teraz, wybaw mnie od tej godziny, czyli spraw, żebym nie umarł, bo się boję. Doskonały nasz Pan. Ale perspektywa śmierci nie była mu lekką. Nie jest istocie żywej, nam ludziom też. Wszyscy się boimy śmierci. I każdy z nas, jak będzie kiedyś musiał umierać, albo będzie umierał, to będzie się bronił i robił wszystko, żeby nie umrzeć. Nasz Pan tym bardziej, podejrzewam, niż my nawet, odczuwał, no nie powiem lęk, ale odczuwał ból umierania i perspektywę u śmierci, dlatego, że był doskonały. A jego doskonałe życie było większą wartością niż nasze niedoskonałe. I teraz doskonałemu pogodzić się z perspektywą utraty życia, jeszcze w warunkach takich, że być może w czymś okaże się niewierny i to życie straci i na zawsze straci dla siebie i dla rodzaju ludzkiego, który przyszedł odkupić, to rzeczywiście ciężar przeogromny. Więc z jednej strony, czy mam powiedzieć, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pomimo swojej doskonałości, nasz Pan nie rozumiał wszystkiego z tego, przez co na ziemi przechodził, a w tym przypadku, o którym mówimy, nie rozumiał potrzeby śmierci na krzyżu. Oczywiście nie będziemy tutaj wyjaśniali, dlaczego na badaniach często o tym mówiliśmy. Ta potrzeba śmierci na krzyżu była spowodowana tym, że naród żydowski ściągnął na siebie dodatkowe potępienie od boskiej sprawiedliwości i znowu ta żelazna boska sprawiedliwość. Skoro Żydzi obiecali Bogu, że będą przestrzegać zakonu, który za to gwarantował mi życie wieczne i złożyli jako naród uroczyście przysięgę przez Mojżesza, wszystko co powiedział Pan uczynimy i posłuszni będziemy, a potem nie przestrzegali tego zakonu, no to z Bogiem żartów nie ma. Złożyli przysięgę, a nie robili wcale nic z tych rzeczy, które przysięgli. Tym dopadła ich dodatkowe przekleństwo jako naród. A w związku z tym, że zakon przewidywał dla najgorszego Żyda, najgorszego przestępcy wśród Żydów, śmierć przez ukrzyżowanie, to nasz Pan, żeby swoją śmiercią objął najgorszego Żyda, najgorszego z najgorszych przestępców żydowskich, musiał umrzeć najgorszym rodzajem śmierci. Znowu ta boska, żelazna sprawiedliwość, której chyba do końca nawet nie pojmujemy. Na przykład ktoś może zakwestionować, jak to jest możliwe, że Bóg się zgadza na to, żeby ktoś popełnił grzech, a umarł za niego inny. No bo mamy taką tutaj właśnie sytuację. Adam zgrzeszył, człowiek, a umiera za niego inny człowiek, Jezus. I boska sprawiedliwość mówi w porządku. Kara została wymierzona, sprawiedliwość jest zaspokojona, śmierć za grzech poszła, a że trafiła do innego, to boskiej sprawiedliwości nie przeszkadza. Oczywiście, gdyby nasz Pan nie zgodził się chętnie na to, żeby umrzeć za Adama, to boska sprawiedliwość nie mogłaby wymierzyć kary komuś innemu. Na przykład jeden grzeszy, a boska sprawiedliwość mówi, ukarze kogoś innego i będę zadowolona. To na pewno nie. Tu musi być chętna współpraca danej osoby, ktoś chętnie sam zgadza się, weźmie na siebie karę i boska sprawiedliwość to akceptuje. Więc, bo zasada sprawiedliwości jest uszanowana. Tutaj przy okazji widać, jak wielkie znaczenie u Boga mają zasady. zasada sprawiedliwości musi być uszanowana. Wobec tego wracamy do naszego podstawowego pytania. Zatem skoro nasz Pan nie bał się tutaj śmierci za Adama, co prawda prosił o zmianę śmierci nie na krzyżu, na jakąś inną, ale nigdy nie prosił o to, żeby nie umrzeć, nigdy nie chciał się wycofać z dokończenia swojego dzieła okupu, które miało być zwieńczone jego śmiercią jako człowieka, to w takim razie o jakie wybawienie od jakiej śmierci nasz Pan tutaj do Boga błagał i został w tym wysłuchany? Bał się jeszcze gorszego rodzaju śmierci, którą on mógł umrzeć i która groziła, już nawet w typie była ona pokazana, groziła kapłanom składającym ofiary niezgodnie z boskim zaleceniem. Co się działo z kapłanem, który złożyłby ofiarę niezgodnie z boskim zaleceniem? No wiadomo, taki kapłan by umarł za karę, za to, że postąpił niezgodnie z boskim zaleceniem. Mamy taki nawet opis, 3 Mojżeszowa, 10 rozdział, pokazuje takich kapłanów, którzy sobie na to pozwolili. 3 Mojżeszowa 10, 1, 2. Synowie Arona, Nadab i Abichu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień, nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I jeszcze weźmy z listu do Żydów, 9 rozdział, wersety 27 i 28, gdzie mamy takie zagadkowe znowu słowa Pawła, ale znając głębsze zarysy prawdy, rozumiemy, co Paweł miał na myśli. Żydów 9, 27 i 28. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechu wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Wróćmy do 27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, potem sąd. O to jakich ludzi tutaj ma na myśli? Raz umrzeć ludziom, tymi ludźmi, o których Paweł ma na myśli, to byli kapłani Izraela, którzy umierali symbolicznie w zwierzętach, które ofiarowali. Wiemy, że zwierzęta przedstawiały ludzką naturę, kapłan, który ofiarował, przedstawiał nowe stworzenie i ci ludzie, kapłani Izraela, ofiarujący zwierzęta zgodnie z boskimi zaleceniami, byli poddawani próbie. Jeżeli ofiara tego zwierzęcia była złożona w odpowiedni sposób, Bóg taką ofiarę przyjmował, a kapłanowi nic się nie stało. Mało tego, często mógł w wyniku tego udzielić błogosławieństwa innym, bo złożył ofiarę, która Bogu się podobała i mógł błogosławić na podstawie tej ofiary. Ale gdyby taki kapłan sobie pozwolił na złożenie ofiary w sposób nie taki, jak Bóg zalecił, umarłby, to dobrze pokazuje. Jeżeli ten, który ofiaruje, nasz Pan, w swoim nowym stworzeniu, swoje człowieczeństwo, czyli swoje zwierzę, cielca, złożyłby nie tak, jak Bóg sobie życzył, to w czasie tego sądu pisze, raz ludzie składają ofiary, raz umierają w tych zwierzęciach, które składają, a potem jest sąd, czyli ocena tejże ofiary. Jeżeli ta ofiara była złożona, była niewłaściwie, nastąpiłaby śmierć kapłana, który pozwoliłby sobie na naruszenie zasad złożenia danej ofiary. I tak jak to było z kapłanami, apostoł Paweł pisze, tak i Chrystus tak samo zrobił, tylko tutaj, prawda, nie składał żadnego zwierzęcia, tylko swoją własną ludzką naturę. Tam w obrazie pokazano, jak wiemy, w cielcu. Raz ofiarowany w ludzkiej naturze, tak jako symboliczny baranek, czy cielec, różne można by tutaj pokazać jego obrazy, aby zgładzić grzechy wielu, wszystkich ludzi, nie tylko Adama. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, czyli mamy już jego powtórne przyjście zarysowane, nie z powodu grzechu, nie po to, żeby składać ofiarę za grzech, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Nasz Pan w drugim Adwencie nie miał przyjść po to, żeby składać jakąkolwiek ofiarę. Ma wrócić, żeby błogosławić. I zatem nasz Pan obawiał się, że jeżeli jego ofiara, jego ludzka natura, którą składa w ofierze, zostałaby złożona w jakikolwiek sposób niezgodnie z boskim zaleceniem, to groziła mu ta śmierć, która groziła kapłanom składającym zwierzęta. Coś nie tak, kapłan umiera. Coś nie tak u naszego Pana w składaniu ofiary, nasz Pan umiera jako nowe stworzenie. A zwierzę, ludzka jego natura nie jest przyjęte, bo też źle zaofiarowana. Jak gdyby dwie śmierci na raz. I ta ofiara, którą przyniosłeś, i ty, który taką ofiarę złą przyniosłeś, kończycie swoje istnienie. I Jezus zatem dźwigał na sobie odpowiedzialność za cały rodzaj ludzki i za samego siebie. Można powiedzieć, że dosłownie miał swoje życie w swoich rękach. Co bardziej naszego Pana przerażało w przypadku niewierności? To, że sam umrze na wieki? Czy też nie odkupi ludzkości nigdy? Każdy sobie sam może odpowiedzieć. Myślę, że jego bezinteresowna miłość i chęć współpracy z Bogiem sprawiała, że bardziej chyba się martwił o to, że nie odkupi ludzkości i że boski plan nie pójdzie do przodu i że szatan będzie triumfował, a nie myślał chyba przede wszystkim o sobie. Bo był jego nowe stworzenie było rozwinięte i na pewno bardziej bał się o ludzkość i realizację boskiego planu niż samego siebie. I napięcie umysłowe u naszego Pana było tak wielkie, że jak wiemy, nawet on, doskonały człowiek, nie był w stanie go znieść. To napięcie nie zaczęło się dopiero w Getsemane, ale tam osiągnęło swój punkt kulminacyjny. Ono narastało stopniowo w ciągu 3,5 lat jego misji na ziemi. Bo tak tylko sobie przypomnimy główne elementy jego 3,5-letniego życia w poświęceniu. Żył 33,5 roku, ale w poświęceniu się Bogu, w realizacji boskiego planu, w składaniu swojej ofiary cielca, to żył 3,5 roku. 3,5 roku składał ofiarę ze swojego człowieczeństwa, która miała być ceną okupu. Zaczęło się od pokus na pustyni i od wielu innych, które później przechodziły. Nie mamy ich szczegółów, tylko te trzy na pustyni są opisane szczegółowo, czego dotyczyły. Ale u Łukasza 22:28 nasz Pan dziękuje apostołom za to, że wytrwali z nim w jego wszystkich pokusach. A nie miał na myśli tych trzech na pustyni, bo wtedy apostołów jeszcze nie wybrał. Zatem miał na myśli różne inne pokusy, które do niego przychodziły, które nie są opisane, są jego osobistym przeżyciem, doświadczeniem, jego osobistą walką, której Bóg nie uznał za właściwe przez natchnienie jakiegoś pisarza nam opisać. Pomyślmy o stałym sprzeciwianiu się grzeszników przez te 3,5 roku wobec jego postępowania, jego sylwetki, jego postawy. Pomyślmy o niewdzięczności ze strony tych, których przyszedł zbawić, za których przyszedł umrzeć. Pomyślmy o ubóstwie, w jakim żył. Mówił o tym, że nie ma nawet gdzie się zatrzymać, gdzie głowę skłonić. Bezdomny, był praktycznie bezdomny nasz Pan. Pomyślmy o utracie większości przyjaciół i niezrozumieniu tych, którzy mu pozostali. Był taki moment, że prawie wszyscy uczniowie od niego odeszli, zostali tylko apostołowie. I jeszcze nasz Pan pytał, czy wy chcecie odejść? Oni nie chcieli, ale też nie bardzo wiedzieli, co może ich przy naszym Panu zatrzymać, poza tym, że no, ty masz słowa żywota wiecznego, do kogoż pójdziemy? Czyli z tego by wynikało, gdyby tylko był ktoś lepszy od ciebie, pewnie byśmy poszli, ale do kogo pójdziemy? Nie mamy nikogo lepszego od ciebie, więc zostaniemy, ale też nie wiemy, o co chodzi, nie rozumiemy tego, co mówisz i twojego stylu postępowania. Nie jesteśmy z tobą w twoich myślach. Nawet nie możesz mieć żadnej pociechy, bo my cię nie rozumiemy. Opuszczenie przez najbliższych uczniów w chwili aresztowania. No, zaparcie się Piotra, tutaj należałoby wymienić główne, na pewno bolesne dla naszego Pana, z pewnością. Trud i zmęczenie codziennego życia, które mu towarzyszyły. Wystarczy sobie przypomnieć, pomyślcie sobie, gdybyśmy my po Polsce mieli podróżować, podróżujemy, ale co? Nie piechotą. A nasz Pan podróżował piechotą. Szli całymi dniami, na noc się gdzieś zatrzymywali, na przykład gdybyś z Chełma chcieli dojść gdzieś pod Warszawę, to by może w połowie drogi między Lublinem a Chełmem za Piaskami zrobili sobie postój i by oczywiście ten postój nie byłby w hotelu przydrożnym, tak jak my możemy sobie postój zrobić, jak się zmęczymy, tylko gdzieś by się tam na jakimś kamieniu posłali i tam by się przespali, rano by poszli dalej. Czasami by mieli co jeść, czasami by nie mieli. Czasami w sabat to tak tylko z pól trochę ziarenek by wzięli. Jeszcze oskarżani przez innych, że gwałcą tenże sabat, bo wzięli parę ziarek do kłosów i zjedli, bo byli głodni, a nie mieli czasu na szukanie pokarmu. Pomyślmy o utracie sił, nie dlatego, że żył, że chodził i się męczył. O utracie sił głównie w wyniku leczenia. Pomyślmy sobie, gdybyśmy mieli kogoś uleczyć, wiedząc, że lecząc kogoś, tracę własne zdrowie, bo ja będę chorszy z tego powodu. Nie wiem, czy ci cudotwórcy, którzy tak teraz mówią, że leczą, i niektórzy z nich tam leczą, prawda, nie wiadomo, jakimi środkami, ale nie oddają nic z siebie, nawet jeżeli leczą. Jest to albo oszukiwanie, albo ewentualnie działanie demoniczne, ale nie jest to kosztem ich własnego zdrowia. A nasz Pan, kiedy kogoś uleczył, to oddawał mu ze swego organizmu te chemiczne elementy, które brakowało choremu i dlatego ten chory był chory. I nasz Pan mu oddawał, słabnąc samemu. I prześladowanie, ostateczna śmierć w takich warunkach, w jakich wszyscy doskonale wiemy. To są takie elementy, punkty naszego życia. Przepraszam, elementy życia naszego Pana, które warto w tym momencie przypomnieć. Jezus doskonale wiedział, że Bóg nie ma względu na osobę. Warto, żebyśmy sobie też o tym pamiętali. Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma Bóg ulubieńców. Nie ma, że jak Bóg kogoś lubi, na przykład swój lud lubi, on lubi, kocha swój lud, mówi o tym, ale to nie znaczy, że zastosuje jakąkolwiek ulgę, tak, taryfę ulgową. Jeżeli jego najbardziej umiłowany lud, a jego najbardziej umiłowany syn w najdrobniejszym szczególe czegoś by nie dopełnił, kara go dosięgnie jak najgorszego wroga. Bo zasada boskiego charakteru jest niezmienna. Bóg nie ma względu na osobę, a ma wzgląd na charakter. Jeżeli ktoś czymś uchybi, to bez względu na to, w jakiej jest relacji z Bogiem, spotka go taka kara, jaką dane wykroczenie będzie wymagało. A często jest to śmierć. Bo każdy grzech, choćby najmniejszy, zasługuje na śmierć. Całą niepewność co do jakości swojej dotychczasowej i przyszłej ofiary, która była podsycana wątpliwościami różnymi na pewno wtedy przez szatana, bo nasz Pan, jak się znalazł w Getsemane, szatan widział umysłowy stan naszego Pana, ile to myśli chodzi mu po głowie, czy był do tej pory wierny, czy będzie wierny dalej, jeszcze w tych następnych godzinach, więc szatan jeszcze chciałby go doprowadzić do upadku, więc na pewno osłabiał go przywoływaniem mu różnych wątpliwości na jego umysł. I całą swoją niepewność nasz Pan przedstawia Bogu z wołaniem, tak jak pisze tu Paweł, z wołaniem, ze łzami, w modlitwie, pocąc się krwawym potem. I udał się do tego, który mógł go wybawić od śmierci, jak pisze Paweł. Mógł go wybawić od śmierci wtórej. Tej i tej się śmierci nasz Pan bał. Żeby przypadkiem umierając za Adama, nie umarł wtórą śmiercią. Tylko żeby umarł śmiercią godną odkupiciela. Zgodnie z boskimi zasadami, żeby był rzeczywiście tym cielcem, tak jak w tej było pokazane, który umiera za człowieka i w wyniku tejże ofiary cielca kapłan najwyższy wychodzi i błogosławi Izrael. Błogosławi całemu światu ludzkości, bo ofiara cielca została złożona w odpowiedni sposób, jest podstawa do błogosławienia innych w oparciu o tę ofiarę. I tego nasz Pan się obawiał. W której śmierci w przypadku swojej niewierności? I znowu też myśl godna podkreślenia. Nasz Pan, pomimo swojej doskonałości, dopuszczał ewentualną swoją niewierność. Wcześniejszą albo jeszcze tą następną w ciągu tych 13 godzin, bo wiemy, że 13 ostatnich godzin jego życia było dla niego krytycznymi najbardziej. I on się liczył z ewentualną niewiernością ze swojej strony. Ile to się osób chrześcijan przypomina, którzy są pewni swojego zwycięstwa, jeszcze żyją, a już są pewni, że zwyciężyli. Drugi element tego fragmentu został wysłuchany w tym, czego się bał. Już wiemy, czego się bał, w której śmierci, gdyby okazał się niewierny w ofiarowaniu swojego człowieczeństwa, ludzkiej natury, ale został wysłuchany w tym, czego się bał. Czyli pomimo tego, że nie był pewien, czy zostanie wzbudzony ze śmierci, czy jako nowe stworzenie zostanie podniesiony spod drugiej zasłony i stanie się częścią skrzyni przymierza w świątnicy Najświętszej, bo wiemy, jaka jest droga. Nasz Pan był zawsze na dziedzińcu, nigdy nie był w obozie, bo zaczynał jako doskonała ludzka istota, czyli na dziedzińcu. Z chwilą, gdy się urodził, był na dziedzińcu, do 30 roku życia tam był, w roku 30 się poświęcił, czyli wszedł do świątnicy tej pierwszej, tam przebywał 3,5 roku, a potem, gdy umarł, poszedł na 3, niecałe 3 dni, no 3 dni, ale są 39 godzin dokładnie, ale łapało to 3 dni, więc na te symboliczne przysłowiowe 3 dni poszedł pod wtórą zasłonę, czyli do boskiej pamięci i potem w zmartwychwstaniu jako nowe stworzenie wszedł do świątnicy Najświętszej w skrzynię przymierza, bo jak wiemy, ta skrzynia to są wszystkie istoty boskie w naturze pod Bogiem, a wieko to Bóg i co na wiekiem z wieka wyrasta, to także Bóg. Jako doskonała istota bardziej odczuwał ból utraty życia niż my, zwykli ludzie. A w jego przypadku ta utrata życia, ewentualnie gdyby był niewierny, miała być nie tylko na chwilę, ale na całe wieki. Pamiętał także swoje wcześniejsze życie przed stworzeniem Adama. I teraz znowu sobie możemy pomyśleć, co nasz Pan wtedy myślał? Na przykład, czy nie przychodziły mu wtedy do głowy myśli, czy warto było opuścić duchową naturę Logosa, w której byłem? Okazałem już wierność jako Logos, zasłużyłem na życie wieczne jako Logos, byłem bardzo wysoką istotą duchową i potem podjąłem się takiego zadania, że przyjdę na ziemię, żeby umrzeć za człowieka, no i może teraz wszystko stracę i przepadnie mi to wszystko, nie tylko, że już nie wrócę do Logosa, nie będę człowiekiem, wszystko zaprzepaszczone. Czy Bóg nie podzieli chociaż jednego z oskarżeń, jakie pod moim adresem kierują ludzie? A wiemy, że nie szczędzili mu różnego rodzaju przykrych określeń, łącznie z tym, że jest od demona i przypisuje sobie bycie Synem Bożym, co jest nieprawdą, że jest bałwochwalcą i działa nieczystymi mocami. Pewnie w takich przypadkach, gdybyśmy się mieli podjęli różnego ryzykownego dzieła, to pewnie też byśmy sobie myśleli, czy warto było zaczynać, skoro tyle teraz ewentualnie można stracić. Modlił się żarliwie, z pewnością nie wypowiadał zbyt wielu słów, i tak słowa trudne na pewno nie byłyby w stanie wyrazić jego duszy, bo uczucia nie wszystkie można wyrazić. Myślę, że on także posługiwał się jednak ludzkim językiem, więc słowami był ograniczony do takiego języka, jaki słowa istniały, ale wiemy, że nie potrzeba do Boga w modlitwie nie potrzeba nawet zbyt wielu słów. Jego duch, jego usposobienie, umysł, wola i serce wstawiał się za nim, jak to mówi chyba Rzymian 8:26, zaraz sprawdzimy, czy to jest właśnie to. Rzymian 8:26 mówi o... No właśnie. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Tak Paweł napisał o nas, co także na pewno było prawdą o Jezusie. Zauważmy. Mówi, że nie wiemy, o co się modlić, jak należy. Czyli nie wiemy, jakimi słowami poprosić Boga o to, czy o tamto, bo nawet nie wiemy, jak to ująć, nazwać, bo nie do końca wiemy, co by nam było potrzebne i wskazane. Ale co Paweł mówi? Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. No to jest właśnie ciekawe. Jaki to duch? Ktoś powie, jaki duch? Duch Święty, ta Trójca Trzecia, której mówicie, że podobno nie ma. Jaki to duch? Czy ten właśnie ta dusza w środku człowieka, która jest potem opuszcza człowieka w chwili śmierci i ona tam coś próbuje jeszcze? Tenże duch, który się wstawia za nami, to umysł, wola i serce człowieka, nasze duchowe takie jak gdyby wnętrze, które pragnie różnego rodzaju rzeczy i nawet jeżeli nie wypowiemy słowami tych pragnień, to one w nas siedzą i Bóg widzi te pragnienia. To są pragnienia świętości, wierności, czystości i Bóg nawet nie czeka, żebyśmy ponazywali te rzeczy. To samo nasze wnętrze, nasze myśli, które nam się kotłują, nasze uczucia, obawy, lęki, które mamy i które przeżywamy, które nie musimy nawet nazywać. Bóg z nieba je wszystkie widzi, one są do Niego modlitwą. Dlatego Paweł to mówi, że nawet nie wiemy, jak słowami się modlić i wszystko ponazywać, ale ten duch stawia się za nami w westchnieniach, prawda? W pragnieniach tych rzeczy, które Bóg potrafi odczytać z pragnień naszego serca, a my nawet niedokładnie byśmy mogli tego nazwać, ale chcielibyśmy tego wyższego, lepszego, czystszego. Tak samo było z naszym Panem z pewnością. Jak wiemy w odpowiedzi na to, na ten stan serca naszego Pana, na te Jego żarliwe modlitwy, słowne i niesłowne, może częściej niesłowne niż słowne nawet w tym przypadku, posyła mu anioła. I ten anioł zapewnia go o dotychczasowej wierności naszego Pana i potwierdza nadzieję zmartwychwstania, że obietnica o Jego wzbudzeniu z grobu jest aktualna, że do tej pory nie zrobił niczego, żeby tę obietnicę stracić. Zatem jak Jezus bardzo musiał cierpieć w umyśle, żeby teraz sobie zadać pytanie, jak Jezus musiał cierpieć w umyśle, skoro Bóg uznał za właściwe w tak cudowny sposób Go pocieszyć. No bo to była cudowna reakcja. Bóg posyła anioła, który Go pociesza. I wzmocnić Go na to, co jeszcze Go czekało. Zobaczmy to wzmocnienie naszego Pana, ten Jego stan emocjonalny, możemy zobaczyć porównując Mateusza 26, rozdział 26 oczywiście, zaraz podam werset, więc Mateusz 26 i werset 40, tam czytaliśmy ten fragment, ale chyba nie wtedy tylko wybrane wersety czytałem, nie wszystkie, a teraz, czyli najpierw nasz Pan się modli, potem w wersecie 40 i wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Nie jest to lekki wyrzut? Rozczarowanie naszego Pana? Zachowaniem apostołów, którzy sobie po prostu śpią. Mój nawet jednej godziny nie mogli się ze mną czuwać, czyli widać, że potrzebował jakiejś pociechy, bycia z kimś, nawet z ludźmi, prawda? A swoimi najbliższymi przyjaciółmi, ale ci w najlepsze spali, bo byli zmęczeni. Jest tu pewnego rodzaju wyrzut w tym pytaniu. A później, kiedy już został wzmocniony, werset 45, znowu, zobaczmy, wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej i odpoczywajcie. Jaka zmiana nastroju naszego Pana? Godzinę wcześniej nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną, a godzinę później, wracając do nich i zostając ich dalej w takim samym stanie spania, śpijcie dalej, odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Po pocieszeniu przez anioła zupełnie inny stan Jego ducha, naszego Pana. Najwyraźniej Bóg widział, że takiego czegoś potrzebował i takie wsparcie otrzymał. I potem ten pokój, nie opuścił go już do końca. Ani jak Judasz ze zgrają przyszedł, żeby go pocałunkiem wydać, ani przed Anaszem, ani przed Kajwaszem, ani Piłatem, ani na krzyżu samym. Teraz przejdźmy do trzeciego wątku z tego fragmentu, który sobie odczytaliśmy. A trzeci wątek mówi o tym, że osiągnął pełnię doskonałości przez posłuszeństwo w cierpieniach. Tak o naszym Panu mówi. Pełnia doskonałości w cierpieniach. Jak wiemy, charakteru nie można rozwinąć bez prób. Zatem jak mamy próby i doświadczenia, to nie ma powodu tak naprawdę do narzekania. Jest tylko powód do tego, żeby dobrze te próby przejść. I myśleć, jak to zrobić, bo próby, doświadczenia mają na celu rozwijać charakter. Im są cięższe i bardziej gorzkie, tym lepszy charakter można rozwinąć. Jakbyśmy z tego punktu widzenia patrzyli na nasze próby i doświadczenia, to troszeczkę byśmy może mieli już pociechę. Im są cięższe, tym lepszy charakter można rozwinąć. Tak jak do szkoły damy. Jak damy ucznia do szkoły i tam będzie strasznie wysoki poziom, będą tak wymagać od tych uczniów, że oni tam się, nie wiem, skręcają i płaczą z tych wymagań, prawda, nie dają rady, ale jak w końcu przejdą przez tą całą machinę, jak wytrzymają, to jaki to jest wykształcony, prawda, potem się zabijają, bo takiego studenta, już absolwenta danej szkoły, mówi, tak, ty jesteś po takiej szkole, o, tam to jest poziom. I ty skończyłeś z dyplomem, tak, i na piątkę. O, chętnie byśmy cię zatrudnili. Wytrzymałeś to wszystko i dostałeś dyplom z piątką. Chodź do naszej firmy, proponujemy ci takie i takie warunki. I podobnie jest z doświadczeniami. Nie ma doświadczeń, nie ma charakteru. Jak sądzimy, ci wszyscy ludzie tego świata, którzy mają lekkie życie, są tacy, prawda? Są, mają lekkie życie, duże pieniędzy, sławę i tak dalej. Jakie są ich charaktery? Pięknie rozwinięte, czy ohydne i brzydkie? Każdy sobie sam odpowiedź. Niech sobie różnych sławnych postaci z telewizji, które widać, przypomni i pomyśli sobie, jakie są ich charaktery. Co oni wniosą po śmierci do królestwa, jakimi charakterami staną i co będą, i jak sobie poradzą w warunkach tysiąclecia, gdy laska żelazna zacznie egzekwować rzeczy, do których oni są w ogóle nieprzyzwyczajeni. Wracając do tego charakteru, którego nie można rozwinąć bez prób. Żydów 2.10. Zobaczmy do wersetu jakiegoś biblijnego. Żydów 2.10. Mowa o naszym Panu. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Tak przystało. Żeby sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym, nie tak o, a w akcie stworzenia, cyk, jesteś, stworzyłem cię doskonałym, takim będziesz. Przez cierpienia. A 17 i 18 werset tego samego rozdziału Żydów 2. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludzi. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Musiał być we wszystkim podobny do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Zatem gdyby nie doświadczenia podobne do innych ludzkich doświadczeń, które nasz Pan przeszedł, nie byłby takim miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Nie doceniałby trudności na przykład grzesznika w walce z grzechem. By sobie myślił, ten grzesznik grzeszy już 8 raz. Ja kiedyś byłem na ziemi, za pierwszym adwencie powiedziałem do 7 razy, a on już 8 raz zgrzeszył. No to chyba już czas z tym grzesznikiem zakończyć współpracę. Nie będę więcej się starał. Nawet jak będzie pokutował, to ja już nie będę chętny słuchać jego pokuty, bo on już 7 razy to zrobił. 8 raz to już chyba jeden za dużo. A nie ma czegoś takiego u naszego arcykapłana, naszego Pana. Ile człowiek razy będzie zdolny wykrzesać pokutę z siebie, to on tyle razy będzie przebaczał i próbował pomóc. Chyba że człowiek się doprowadzi do stanu, w którym nie będzie chciał mu się pokutować, a jest to też możliwe, a to jest wina człowieka. Nie chce pokutować. Grzesznik nie pokutuje. Co mogę dla ciebie, grzeszniku, zrobić, skoro nie pokutujesz? No nic. Z siłą cię nie zmuszę. Szanuję twoją wolną wolę. Nie chcesz pokutować. Bardzo mi przykro. Stoję z boku i czekam na twoją pokutę. Będę czekał tak długo, jak długo jeszcze taką szansę będę przewidywał, bo w końcu zakończę ratowanie ludzkości i poddam was wszystkich próbie i pójdziecie do życia albo na wieczną śmierć, albo na wieczne życie, zależnie jak tę próbę zdacie. Ale póki co czekam, ale zaczyna się wszystko od twojej pokuty. Pamiętamy werset? Przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was, czy odwrotnie? Bóg się przybliży do was, a potem wy do Boga. To nie jest taka kolejność, prawda? Przybliżcie się do Boga, czyli zróbcie, a do Boga się trzeba przybliżyć, to punkt podstawowy, czego ludzkości brakuje, czego chrześcijanom brakuje. Większość chrześcijan nie spełnia podstawowego warunku. Nie przychodzi, przychodzą do Boga, modlą się i śpiewają pieśni, ale to nic nie ma żadnego znaczenia. Nie przychodzą do Boga z pokutą. A wszystko się zaczyna od pokuty. Grzesznik musi sobie uświadomić, że jest grzeszny i potrzebuje boskiego przebaczenia. Większość chrześcijan nie uważa się za grzesznych, znaczy uważa, nie wiedzą, że są grzeszni, ale nie mają tego stanu wewnętrznego przekonania. Uważają się za wielkie coś. Za tych, którzy dużo dla sprawy Boga robią, którzy ofiary są bardzo ofiarni dla Boga, Jego sprawy, dla bliźniego. Zamiast mieć odczuwać pokutę, to się szczycą. Tak było zawsze, tak było u Żydów. Dlatego większość narodu żydowskiego minęła się z naszym Panem. Bo większość narodu żydowskiego chciała się szczycić tym, kim byli, a nie pokutować. A zaczyna się od pokuty. Więc wracamy. A, jeszcze 4,15 widzę mam. Żydów, 4,15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. To z wyjątkiem grzechu oznacza, że nasz Pan nigdy nie został doprowadzony w czasie swoich doświadczeń do grzechu, co czym się różni od nas, bo my próbowani, doświadczani upadamy. Nasz Pan był tak samo doświadczony jak wszyscy inni ludzie, nie miał taryfy ulgowej, z wyjątkiem grzechu, bo nigdy go grzech w wyniku jego doświadczeń i prób nie spotkał, ani razu. I nie ma takich drugich ludzi, nawet wśród apostołów, którzy by próbowani, doświadczani, nigdy nie upadli. Nie ma. Dlatego nasz Pan tu jest pokazany. Tak samo potraktowany jak wszyscy inni, z wyjątkiem grzechu. To znaczy, nigdy nie upadł. A wszyscy inni upadają, ale za to mają takiego arcykapłana, który ich rozumie i on im wybacza i oni się podnoszą. I upadają, pokutują i się podnoszą. I tak mogą robić 100 razy w życiu, 500 razy w życiu, 1000 razy w życiu i za każdym razem on im przebaczy. To jest właśnie niesamowite u Boga i u Chrystusa, który jest Jego przedłużeniem wobec nas, że grzesznik bez względu na to, ile razy upada i jakim kalibrem grzechu upada, w chwili, gdy poczuje żal, że upadł, ma do kogo wrócić i nie będzie odprawiony z kwitkiem. Więc wracamy do tych charakteru, którego nie da się rozwinąć bez prób, bez doświadczeń, także nasz Pan musiał przez nie przejść. Jedynym wyjątkiem charakteru, który nie potrzebuje prób, doświadczeń, jest kto? Bóg. Bóg, Stwórca, nie potrzebuje żadnych doświadczeń, ale Bóg jest kimś wyjątkowym. On nie podlega normalnym regułom. Ale nie podlega normalnym regułom z wielu punktów widzenia, ale z wielu punktów podlega. Na przykład nie rości sobie dla siebie jakiegoś specjalnego prawa. Ja Bóg, to mi wolno wszystko. Bóg mówi, oto moje prawo, ja także jemu podlegam. Nie wolno mi, wam nie wolno pogwałcić mojego prawa i mi nie wolno go pogwałcić. Nigdy wam nie pozwolę, żebyście gwałcili i ja nie pozwolę sobie na to również wobec was. Jest moje prawo, ono ja go szanuję i siebie też go poddaję. Władcy tego świata często sobie przydają przywileje. Robią to legalnie i nielegalnie. Legalnym sposobem przywileju jest tak zwany immunitet, prawda? I wiemy, że ludzie, którzy mają immunitety, jakieś tam są, mogą sobie robić wszystkie przestępstwa i nic im nie można zrobić. Mogą jechać 100 km na godzinę przez miasto i w porządku. Obywatel tego nie może zrobić. Więc Bóg jest wyjątkiem. W tym przypadku jego charakter od zawsze był bez prób, bez doświadczeń, doskonały w najwyższym stopniu. Nie rozumiemy tego, przyjmujemy to jako fakt, no bo trudno Boga zgłębić. Żeby Boga zrozumieć i zgłębić, pewnie musielibyśmy sami być Bogiem. Więc musimy uznać naszą niższość, przyjąć dla wiadomości coś i nie żądać wyjaśnienia i zrozumienia w kategoriach ludzkich, bo istnienie Boga jest ponad ludzkimi kategoriami. A więc te próby, które są nam niezbędne, oznaczają ciężkie warunki. Ogień, przez który musimy przechodzić, aby rozwinąć się do czegoś wyższego, czegoś lepszego niż obecnie jesteśmy. Przy czym intensywność prób rośnie wraz z rozwojem charakteru. Im mamy już jakoś lepiej rozwinięty charakter, tym próby odpowiednio dorastają, żeby go uczynić jeszcze lepszym. Na początku nie są bardzo silne, bo by zniszczyły ten słabiutki charakter, który ktoś ma. Tak samo jest z rośliną. Jak ktoś posadzi małą roślinkę, to ją chroni, podlewa, czasami jeszcze taki robi płotek wokół tej roślinki. Bo jak jest zwierzę, albo on sam przebiegnie, nie zauważy i zadeprze tę roślinę. I w jej młodości, w jej niedojrzałości ona jest narażona na zniszczenie byle czym. więc ją chroni, tyczki się wbija jeszcze, prawda, się przywiązuje, żeby wiatr nie miotał tą roślinką. Ale jak ona nabiera tę żyzny, jak te wiatry zaczynają lekko ją powiewać, porządkowo ma tę tyczkę i ta tyczka pomaga jej te wiatry znosić, ale jak ona już podrośnie, budynek zrobi się dużo, to tyczkę można wyciągnąć i ta roślinka sobie sama na wietrze chwieje się, ale one jeszcze bardziej ją czynią mocniejszą, prawda, te podmuchy, bo już jest w stanie je wytrzymać. Przed karnacją Logos, nasz Pan, był Bogu zawsze wierny. Ale wtedy ta jego wierność polegała na tym, żeby postępował sprawiedliwie, współpracował z Bogiem w dziele stwarzania. Gdy nasz Pan zszedł na poziom człowieka, to było to znaczne upokorzenie dla niego. Nawet Biblia mówi o tym, że się upokorzył. Zejście do pozycji niższej niż się było. Możemy sobie wyobrazić, jak gdybyśmy się czuli, gdybyśmy zeszli nagle do pozycji psa. I mało tego, jeszcze bylibyśmy świadomi, że byliśmy kiedyś człowiekiem. I tu na podwórku sobie biegamy przed domem brata Marka jako pies i wspominamy czasy, kiedy byliśmy domownikiem tego domu. A teraz jesteśmy tam, na zewnątrz, bez względu na pogodę. To mniej więcej coś takiego. A może jeszcze gorszego, nie wiem, trudno powiedzieć. Nigdy nie przeżyłem zmiany z istoty duchowej na ziemską. Nasz Pan przez to przeszedł, ale na pewno jest to potworna różnica. Chociażby pomyślmy o ciele. Nie jedzą, nie piją, nie śpią, nie męczą się. Istoty duchowe. Nasz Pan nie jadł, nie pił, nie męczył się, nie spał i mógł się szybko po całym świecie poruszać. I nagle jest uwięziony w takim ciele. Chce gdzieś pójść, to musi iść. Iść, a to wymaga czasu. Nawet nie może wsiąść do pojazdu. A nawet gdyby mógł, to co to jest ten pojazd, skoro kiedyś bez pojazdu był błyskawicznie szybszy. Więc gdy był Logosem, to był wiernym w tych warunkach, które go wtedy obowiązywały. Ale gdy przyszedł na ziemię, rozpoczął się zupełnie inny proces dla naszego Pana. Został z wieku 30 lat, został spodzony do boskiej natury, czyli do boskiego charakteru. Miał ten boski charakter? No nie miał. Jak został spodzony, to zostało to zapoczątkowane. Dziecko, które zostaje spodzone przez ojca, to ma już jest gotowe do życia? No nie. Zaczyna się proces przygotowywania, 9-miesięczny proces przygotowywania nowego życia, nowego człowieczka, który 9 miesięcy będzie się przygotowywał do tego, żeby się urodzić po 9 miesiącach. I to jest właśnie spodzenie. Tak samo jest ze spodzeniem do boskiej natury. Nasz Pan został spodzony do boskiej natury i zaczął się rozwijać.